Przechodzę teraz do tematu, który też zapowiedziałem, mianowicie problem małżeństwa i rodziny. I tu Matka Najświętsza jest wzorem świętej rodziny z Nazaretu, bo w tej rodzinie pierwsze miejsce zajmował Jezus Chrystus, a więc Syn Boży, który uświęcał zarówno Matkę Najświętszą, jak i świętego Józefa. Są dzisiaj duże zagrożenia dla małżeństwa i rodziny. Kilka tylko wymienię. Są zagrożone nie tylko przez promowanie małżeństwa i życia rodzinnego bez Boga, ale także przez próbę zmiany rozumienia małżeństwa jako związku osób tej samej płci, a nie tylko jako jedność jednego mężczyzny i jednej kobiety. Promocja związków homoseksualnych jest tak silna, że to, co było dotychczas uważane jako naturalny związek mężczyzny i kobiety, jako małżeństwo, uważa się za zło konieczne, za coś przestarzałego, niemodnego. Ideałem natomiast jest związek samych mężczyzn, samych kobiet ze sobą i to sprawę adoptowania dzieci. Jest to tak mocne, że jedynym prawem, jakie zwolennicy tej opcji zgadzają się przyznać innym, jest pozostawienie w zgodzie z ich poglądami. Im wolno nie przyznawać wolności inaczej myślącym i żyjącym. To potężne lobby chce narzucić wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej uznanie małżeństw między osobami tej samej płci oraz aktywną promocję ze strony państwa homoseksualnego stylu życia. Te i inne zagrożenia, zwłaszcza także genderyzm, czyli nieuznanie naturalnego stanu z urodzenia, czyli mężczyzny i kobiety, ale prawo do wyboru i przekształcenia, czy wyboru i tak zwanej świadomości, czy jest się mężczyzną, czy kobietą, a nie na podstawie natury, także jest rzeczywistością bardzo groźną. Groźną jest także cała konwencja o tak zwanej równości, która jest zakłamaniem. To nie chodzi o równość, tylko o likwidację dotychczasowych sposobów miłości między mężczyzną a kobietą. Właśnie w tym systemie feminizmu akcentuje się konflikt między mężczyzną a kobietą. I jest to sprzeczne z duchem Biblii, z duchem objawienia, gdzie właśnie między mężczyzną a kobietą jest więź miłości boskiej, a nie skłócenie. Przeważnie to skłócenie pojawia się w tak zwanych małżeństwach rozbitych albo tak zwanych konkubinatach. A ciekawa rzecz, że nie mówi się o konkubinatach w tej konwencji, że są źródłem przemocy, ale źródłem przemocy jest tradycyjna rodzina. Religia jest źródłem przemocy. To jest przewrotność nieprawdopodobna. I w ten sposób chce się powiedzieć, że to właśnie źródłem przemocy jest to, co jest rzeczywiście źródłem miłości i jedności. Tak diabeł potrafi zakłamać rzeczywistość. I stąd też trzeba również tutaj bardzo być ostrożnym i uważnym, by nie dać się zakłamać. Teraz samo pojęcie małżeństwa, jak rozumie je Bóg. W rozumieniu, w rozmowie z faryzeuszami Jezus przywraca małżeństwu pierwotną jedność i nierozerwalność. Wiemy, że u Żydów Mojżesz zezwalał na oddalenie żony i tak dalej. Otóż może tak czynić, bo w darze odkupienia wierzący mają moc zachować miłość i wierność, gdyż opierają się na miłości i wierności z Boga pochodzącej. Mojżesz dał właśnie takie prawo ze względu na to, że człowiek własnymi siłami nie jest zdolny zachować miłości i wierności drugiemu człowiekowi. Jest zbyt egoistycznie nastawiony, zbyt pycha jego po prostu nie dopuszcza, żeby komuś służyć. I to powoduje konflikty i rozkład życia małżeńskiego. Natomiast przyjściem Chrystusa, Chrystus nie tylko uczy nas, jak miłować, ale jest źródłem, kiedy się nim karmimy, boskiej miłości. I ona dopiero warunkuje, że małżeństwo może być trwałe. Co mówi Chrystus właśnie na ten temat? Gdy Jezus kończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu takie pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Czyli jasno powiedział Chrystus, że człowiek nie ma władzy nad małżeństwem, żeby potem po przysiędze wobec Boga tę przysięgę łamać. Jest to po prostu, jeżeli jest tylko małżeństwo ważne, to wówczas trzeba je zachować w wierności. W liście do Hebrajczyków jest też bardzo ważne zdanie o małżeństwie, które warto sobie zapamiętać. List do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 4. Cytuję. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Jeszcze raz poczytam. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. To jakby podsumowanie nauki Pisma Świętego o małżeństwie. Na małżeństwo należy się cześć z kilku powodów. Spróbujmy sobie je tutaj przedstawić. Po pierwsze, małżeństwo powinno być we czci, bo jest to naturalna, podstawowa i wzorcowa wspólnota ludzi powołana przez samego Stwórcę. I to w samym akcie stworzenia. To jest podstawowa i wzorowa, czyli przeniknięta miłością bezinteresowną, ofiarną wspólnota. Ona jest wzorem dla wspólnot innych organizacyjnych. A jak się to ujawniło przede wszystkim? Otóż w akcie stworzenia wiemy, że Bóg stworzył mężczyznę. I potem i wcześniej stworzył wszystkie inne stworzenia. Ale powiedział też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Dlatego stworzył mężczyznę, stworzył kobietę. I dopiero kiedy kobietę stworzył, wówczas dopiero człowiek stał się podobny do Pana Boga. Co to znaczy? Jeżeli Pan Bóg mówi, uczynimy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, nie na mój, nie uczynię człowieka na obraz i podobieństwo, ale uczyńmy, to Bóg występuje tutaj jako wspólnota osób Trójcy Świętej. I podobieństwo do Trójcy Świętej jest dopiero wówczas, kiedy jest wspólnota osób stworzonych ludzkich, czyli małżeństwo. I potomstwo tego małżeństwa, czyli dzieci. Jest to więc dopiero wówczas autentyczny obraz Pana Boga w człowieku, kiedy jest więź wspólnotowa i społeczna. To jest to tak ważne, że rzeczywiście trzeba tutaj rozumieć, jak teraz rozumieć w tym świetle celibat, czy czystość dziewiczą u sióstr zakonnych, czy zakonników, czy ewentualnie singli, którzy nie, z różnych powodów nie żenią się, czy nie wychodzą za mąż. Otóż u tych ludzi także, chociaż żyją sami, tak jak w naszym wypadku, my jesteśmy ojcami duchownymi. I ja jestem związany z Kościołem. Kościół jest moją oblubienicą. I w diecezji, w której pracuję, jest 1 160 000 mieszkańców. Prawie w 90 kilku procentach katolicy, czyli prawie ponad 1 000 000 katolików. To są dzieci, które są do mojej obsługi. Mam im służyć. Kościół jest moją oblubienicą i jestem z nim związany i pierścień, który noszę na palcu, poświęcony w czasie święceń biskupich, symbolizuje ten związek ścisły ze wspólnotą, z kościołem, ze wspólnotą kościoła lokalnego, a proboszcz czy wikarzy są związani tak samo z wami. Jeżeli ktoś jest sam w życiu, to także powinien służyć pewnym ludziom, czyli w jakimś stopniu wiązać się duchowo z innymi ludźmi, nie tylko, czy to w rodzinie własnej, czy poza rodziną. I dopiero wówczas mówimy, że jest to faktycznie podobieństwo do Trójcy Świętej, gdy tworzymy wspólnotę, gdy jesteśmy we wspólnocie jakiejś. To bardzo ważne wyjaśnienie właśnie, że we czci powinna być małżeństwo z tego względu, że jest w samym akcie stworzenia zamierzone. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył na obraz i swój i podobieństwo. Po drugie, małżeństwo jest we czci, dlatego że jest to związek sakramentalny, którym w sposób szczególny obecny jest Chrystus. A po to jest obecny Chrystus, żeby można było obowiązki nie do wykonania siłami ludzkimi, mocą Chrystusa dobrze zrealizować. Czyli w miłości boskiej, w prawdzie, w uczciwości, tak jak ślubują to małżonkowie, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. To ślubowanie jest, po ludzku mówiąc, bardzo trudne do realizacji. I tam, gdzie nie ma więzi ścisłej z Bogiem i karmienia się Bogiem, tam następują rozwody. Ludzie o byle co się pokłócą, idą do sądu i likwidują, po prostu znoszą to, co przysięgali. Kościół tego, jeżeli jest sakramentalny związek, nie uznaje, bo wtedy, jeżeli się stwierdzi, że małżeństwo było przyjęte bez przymusu czy jakichś innych spraw, wówczas to małżeństwo jest ważne i żaden rozwód cywilny nie zezwala na to, by uznać takie małżeństwo za nieistniejące. Otóż małżeństwo jest zawsze w obecności Boga, podobnie jak kapłaństwo. To są dwa sakramenty, które bez pomocy Boga są nie do wykonania. Kapłan bez więzi z Bogiem, bez więzi z Chrystusem po prostu albo się rozpije, albo pójdzie z kobietą, albo będzie prowadził życie jakieś zupełnie takie świeckie, będzie urzędnikiem. Żeby był ojcem parafii i był oddany dla parafii, to musi mieć ducha Chrystusa, musi karmić się Chrystusem. I te dwa sakramenty są do siebie bardzo podobne, gdy chodzi o konieczność czerpania z mocy Chrystusa. Chrystus nie nakazuje czegoś niemożliwego. Jeśli mówi o miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i potem nierozerwalności, mówi o tym dlatego, że człowiek wierzący ma za sobą i ze sobą moc boską i ma prawo z tego korzystać. Po to zawiera ślub kościelny, żeby mógł z tego korzystać. Ślub cywilny tego oczywiście nie daje. I dlatego ci, którzy żyją, a zwłaszcza konkubinaty, tak jak dzisiaj to jest bardzo modne u młodych, to jest wszystko samo ze swej istoty po prostu zaprzeczeniem Bożego prawa, obrazą boską i bezprawiem. Po trzecie, małżeństwo jest we czci z powodu szczególnego powołania, jakim jest kontynuacja dzieła stworzenia, przywilej posiadania mocy kreowania nowego życia. Czyli miłość małżeńska, ale z miłością związana także przekazywanie życia nowemu pokoleniu. Jest to po prostu obowiązek wynikający z faktu, że ja otrzymałem życie i to życie przez małżeństwo zobowiązałem się przekazać. Wreszcie należy się cześć i szacunek, szczególna ochrona. Cześć to swoisty rodzaj kultu, gdyż jest świętością zwielokrotnioną liczbą osób, mianowicie małżonków i bezpośrednią obecnością Jezusa i oczywiście także ich dzieci. Dlatego winno być ono domem modlitwy, domowym kościołem, tak jak to nazwał Sobór Watykański II. Także sami małżonkowie powinni czcić swoje małżeństwo. Winni oni uznać, że małżeństwo jest dla nich najważniejszą rzeczywistością w życiu. To nie jest coś przygodnego. My prowadzimy biznes, interes, małżeństwo to jest coś na uboczu. Dzieci, ich wychowanie, praca, sukcesy zawodowe, kariera, to wszystko jest ważne. Ale najważniejsze jest małżeństwo. Stąd planując różne wyjazdy, zaangażowanie w działalność społeczną, polityczną, trzeba sobie stawiać pytanie, czy będzie to służyło dobru mojego małżeństwa, naszego małżeństwa. Jeżeli to będzie szkodzić, jeżeli to będzie powodować straty, czy jakiś brak obecności w domu i szkody dla dzieci, dla żony, czy dla męża, to oczywiście, jeżeli to będzie niszczyć małżeństwo, nie mogę się tego podejmować. Dlatego wszystkie zajęcia winny być podporządkowane małżeństwu. Tę prawdę winniśmy sobie przypominać zawsze. Dlatego małżeństwu trzeba poświęcić odpowiedni czas. Często z powodu zajęć zawodowych i innych nie zwracamy uwagi na to, żeby ze sobą rozmawiać, wspólnie się modlić i wspólnie rzeczywiście przeżywać różne problemy i je rozwiązywać. Aby małżeństwo było we czci, to sami małżonkowie muszą siebie nawzajem czcić i szanować. Od dnia ślubu najważniejszą osobą dla męża jest zawsze żona, a dla żony mąż. Jest to tak zwana miłość wyłączna, niepodobna do żadnej miłości, przyjaźni, koleżeństwa czy znajomości jakiejś. Ona jest miłością wyłączną. Problem z matkami, które urodzą zwłaszcza pierwsze dziecko. Czasem się tak zdarza, że jak urodzi się dziecko, to mama tak się zakocha w tym dziecku i tak się z nim zajmie, że zapomni o mężu. I wtedy powstają problemy. Zaczyna mąż szukać, jak to się mówi, gdzieś tam po boku albo innej kobiety, albo idzie w alkohol, albo w coś, bo w ogóle go żona nie zauważa. Widzi tylko dziecko. To jest bardzo duży błąd i często kobiety powodują właśnie przez takie zachowanie, są przyczyną wielu problemów dla mężczyzn, a także przyczyną, że czasem się małżeństwo może rozpaść. Otóż dzieci potrzebują miłości rodziców i miłość małżeńska idzie przed miłością do dzieci. Porządek miłości jest taki, że po ślubie małżonkowie miłują siebie nawzajem miłością po Bogu pierwszą, najważniejszą. Na drugim miejscu idą ich dzieci, dopiero na trzecim miejscu rodzice, krewni itd. Jest to tak zwane ordo caritatis, porządek miłości. Ogromna troska też, że od chwili ślubu rodzice małżonka i małżonki dotychczas mający prawo do pierwszeństwa miłości schodzą na trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu, jak powiedziałem, idzie zawsze miłość małżeńska. Także ogromne znaczenie ma modlitwa małżonków za siebie, nawzajem i wspólna modlitwa. Badania wykazały, takie socjologiczne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pani Weber robiła badania wśród małżeństw sakramentalnych, to tam, gdzie małżonkowie modlą się po ślubie razem i chodzą do kościoła, to nie ma rozwodów. To jest rzeczywistość bardzo charakterystyczna. Wśród właśnie tych sytuacji to zauważyła, że jest tylko 0,07%, czyli jedno małżeństwo na 4400. Rozpada się takich, którzy chodzą do kościoła i wspólnie się modlili. To jest rzecz prawie niemożliwa. Ci, którzy chodzą do kościoła, a nie modlą się wspólnie, to rozpada się 2% małżeństw sakramentalnych. A ci, którzy nie chodzą do kościoła i nie modlą się wspólnie, to rozpada się tych małżeństw ponad 35%. Te badania wykazują, jak ogromny wpływ na wierność i trwałość małżeństwa na życie wiary. Jak Chrystus swoją mocą i miłością potrafi cementować ludzi w sytuacjach trudnych, które przeżywają w małżeństwie. Jeszcze inna też bardzo ciekawa jest statystyka, gdy chodzi o małżeństwa. Mianowicie dużo zależy trwałość małżeństwa od ilości dzieci. Badania, które przeprowadzono nie tak dawno, robił Piotr Szukalski, demograf, stwierdza, że tak, 32% rozwiedzionych małżeństw ma tylko jedno dziecko. 9,2%, czyli prawie 40% rozwiedzionych małżeństw ma tylko jedno dziecko. 37% rozwiedzionych małżeństw jest bezdzietnych. Natomiast tam, gdzie jest więcej niż dwoje, a zwłaszcza gdy jest troje dzieci, to już ten procent jest do 5-4% schodzi, a więc bardzo rzadko. To już należy do rzadkości. Czyli widzimy także rozkład małżeństwa bardzo zależy od posiadanych dzieci. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę również na ten problem, żebyśmy pamiętali o tak zwanym przekazywaniu życia, czyli owocności małżeństwa. Ta miłość powinna być owocująca nowym życiem, czyli przekazywaniem życia. Tyle uwag chciałem powiedzieć dzisiaj przy okazji tej właśnie sytuacji małżeńskiej. Dzisiaj, tym bardziej, że będzie druga część synodu o małżeństwie, we współczesnej sytuacji będą się kardynałowie i biskupi w Rzymie zastanawiać w jesieni w dalszym ciągu nad tymi problemami, które przed chwilą mówiliśmy. To sprawy są bardzo istotne. Pamiętajmy, dla chrześcijan autentyczne małżeństwo to jest małżeństwo sakramentalne, dające moc Chrystusa do pokonywania trudności i boską miłość i boską wierność. I tak samo jak dla kapłana życie Chrystusem i przeżywanie Go w swoim życiu na modlitwie daje mu także moc do wytrwania w celibacie i bycia ojcem duchowym dla swoich wiernych. Te dwa sakramenty są bardzo podobne i obydwa mają zadania, po ludzku mówiąc, nie do wykonania. Według tego, jak Bóg to zamierzył, żeby zrealizować kapłaństwo, czy małżeństwo i rodzinne życie według planu Bożego, bez Pana Boga jest to prawie niemożliwe. I dlatego właśnie trzeba, aby młodzi ludzie i wszyscy byli świadomi, że sakrament małżeństwa i łaska z tym związana warunkuje po prostu trwałość jego i realizację w pełni. Ale oczywiście potem z tym związana musi być więź z Bogiem. To zawsze małżeństwo sakramentalne potem plecami się odwróci do Boga, to jak Bóg może mu pomagać? Jak może mu dawać miłość, jak on jej nie chce? Jak on chce żyć ludzką tylko miłością egoistyczną, traktując drugiego człowieka jak rzecz do wykorzystania. I stąd też jest to nie tylko zawarcie sakramentalnego małżeństwa, ale konsekwencje stąd wynikające, czyli korzystanie z Bożej łaski, z Bożej mocy. Niech Bóg wam w tym pomaga, uświęca was, byście dawali świadectwo w obliczu dzisiejszego zagrożenia małżeństwa i rodziny, aby ci, którzy widzą szczęśliwe małżeństwa katolików, mogli zobaczyć, że warto wrócić do tego, co jest fundamentem ludzkiej godności, fundamentem trwałości owocującego, owocnego życia w małżeństwie i rodzinie. Amen.